No i tak przechodzimy do poranka wnet. Dokładnie cały czas w poranku wnet jesteśmy. Jimi Hendrix, a teraz Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ostatni taki moment na analizę przedświąteczną stanu polskiej polityki, no i tego, jak się szeregują partie na ostatniej prostej kampanii samorządowej. Ostatnim razem nawet my się kłócili, ja mówiłem, tej kampanii prawie w ogóle nie ma w mediach. Pan mówił, to niech pan wyjedzie zza rogatki Warszawy, zobaczy pan całą masę plakatów i banerów. I rzeczywiście tak jest, te plakaty już wyrosły, a teraz jeszcze się dogęszczają. Ale też partie chyba się ruszyły. Wczoraj konwencja Prawa i Sprawiedliwości i temat VAT-u jako temat przewodni, temat znoszenia tarczy antyinflacyjnych, no i spodziewanego wzrostu inflacji. To będzie temat, który zdecyduje, czy będzie istotnym tematem przy urnach wyborczych, w wyborach do sejmików wojewódzkich.
Nie zdecyduje, znaczy nie i tak, nie zdecyduje, a będzie bardzo istotny. To jest jeden z wielu takich kamyczków, prawda, które Prawo i Sprawiedliwość nagle złapało gdzieś w locie i odrzuca. I słusznie robi. Wczoraj nawet długo rozmawialiśmy w redakcji i taka nasza, bo zawsze taka zbiorowa analiza wspólna, ona może też jakoś umożliwia, prawda, uniknięcie pewnych błędów analitycznych. Zwracamy sobie uwagę na wzajemnie na różne sprawy. I tam właściwie, ale w jednym byliśmy zgodni, że Prawo i Sprawiedliwość jak na bardzo trudną sytuację, w której się znalazło, naprawdę bardzo trudną, radzi sobie zaskakująco nieźle. Ma niezły klub, dużo, wielu w nim młodych, dynamicznych ludzi, którzy umieją takie rzeczy punktować, jakaś taka, może też jakiś inny ton trochę się pojawił, inny rodzaj narracji, a ten VAT, no, jest jednym z takich właśnie tu istotnych elementów. Ja w ogóle postawiłbym taką tezę, o czym pisałem na portalu w polityce.pl, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość od wyborów wygrało dwie takie duże bitwy. I warto to dostrzec. Oczywiście jest pobite, pobijane. Ja tu absolutnie nie twierdzę, że za chwilę też odbije władzę. To tak nie działa. Duża jest przewaga koalicji 13 grudnia w Sejmie. Pozwala sobie na bardzo wiele. Ma też przyzwolenie mediów, instytucji zewnętrznych, zagranicznych, także na brutalne łamanie prawa. No oni są, panie redaktorze, w TVP i w Polskim Radiu bezprawni. Znaczy, to nawet sądy stwierdziły. I są, tak? I to jednak by zapisu się nie zdarzyło. To za SLD by się nie zdarzyło. Tej władzy wolno więcej niż innym. Ale odkładając to na bok, no to trzeba stwierdzić, że na pewno przegrali bitwę o komisje śledcze. To znaczy coś, co miało być takim gwoździem do trumny, prawda, Prawa i Sprawiedliwości, miało potwierdzić ten gazetowyborczy, wyborczowy wizerunek formacji, która łamała prawo, dopuszczała się nadużyć i była jakimś takim strasznym nowotworem na ciele zdrowej polskiej demokracji, no to się obróciło przeciwko nim. To znaczy oni się okazali kłamcami. Znaczy, bierzemy komisję do spraw wyborów korespondencyjnych i widzimy, że kłamali ci, którzy chcieli te wybory zniszczyć, bo ci, którzy je chcieli zorganizować, no reagowali na pandemię i nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Komisja do spraw Pegasusa, to pan Bodnar idzie do telewizji i mówi, no nie znam jednego przypadku nawet, żeby bez zgody sądu, a tym sędzią się kozuje pan sędzia Tuleja. I przychodzi Jarosław Kaczyński i oni rozgrzani i on ich ośmiesza. No ośmiesza i wcale nie dlatego, że prawda, stosuje jakieś wielkie sztuczki, tylko po prostu mówi prawdę i jest logiczny. A oni kłamią i w części przynajmniej są nielogiczni. A drugą bitwę, którą wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to jest właśnie ta bitwa o te obietnice rządu Tuska i tutaj myślę, że naprawdę udało się tej formacji pana premiera Kaczyńskiego pokazać, że to była chucpa i ściema. I ktoś może powiedzieć, no w sondaży to zasadniczo jakoś nie zmieniło, nie przyniosło jakiegoś przełomu, to prawda. Ale w ten okres rządzenia Platforma wchodzi z takim wizerunkiem formacji, która znowu oszukała w sprawie swoich haseł wyborczych. Oszukała dużo mocniej niż ktokolwiek w historii. Te wszystkie słowa Tuska, który wyuczonym takim grepsem, prawda, mówi, wystarczy mieć wiarygodność, a ja to mam i to się stanie. One go dogonią. Niech coś się w Polsce złego stanie, niech wzrośnie bezrobocie. To one go dogonią. To jest bardzo dla niego niebezpieczna sytuacja. I Prawo i Sprawiedliwość dobrze to podbiło, podkreśliło w czasie tych 100 dni. I moim zdaniem przed Prawem i Sprawiedliwością jeszcze trzecia bitwa. Taka do wygrania dzisiaj. Ja podkreślam, ja nie Nie, nie, nie twierdzę w żadnym wypadku, że ona jakby coś tutaj zasadniczo rozstrzygnie ostatecznie, ale to jest ważny moment. Znaczy to jest bitwa o to, kto dbał o Polaków tak naprawdę, bo Tusk wielu ludzi jednak nabrał na to, że on lepiej o nich zadba.
Że nie tylko to, co zostało dane, będzie zabrane, ale będzie dane jeszcze więcej, w przypadku kwoty wolnej dwa razy więcej, w przypadku innych elementów więcej. Część udało się zrealizować, przecież nauczyciele dostali swoje obiecane podwyżki, ale to chyba jedna z niewielu, być może jedyna grupa, która rzeczywiście dostała, no nie tyle, ile powinna, ale dostała jakieś wyższe podwyżki.
No tak, ale PiS też, Prawo i Sprawiedliwość też to miało zabudżetowane, też miała być podwyżka, tak? Natomiast no oczywiście, no można wziąć jedną taką grupę i coś zrobić. Ja też nie twierdzę, że tutaj Platforma jakby niczego nie dowiozła, czy ekipa Tuska swoim wyborcom, bo w tym wymiarze symbolicznym, w tym wymiarze spałowania PiS-u, w tym wymiarze właśnie brutalnego wprowadzenia siłowych ludzi tam, gdzie trzeba, no ona dowiozła i dla wielu ludzi to jest ważne. Ja tego nie lekceważę. Znaczy wielu ludzi tak ma poczucie spełnienia. Wielu ludzi mówi tak, na to głosowaliśmy. Wielu ludzi mówi tak, te wszystkie inne obietnice to, proszę pana, no ja mam miliony na koncie, to ja się tam będę VAT-em przejmował na żywność. Ale zwycięstwo Platformie dali ci, którzy te sprawy socjalne wzięli na serio. To tam był jakby, tam była zmiana, tam był ten milion głosów więcej, który pozwolił temu obozowi wygrać. I myślę, że te trzy elementy warto dostrzec. Cała kampania samorządowa, no cóż, gdyby się zdarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość jest numer jeden, jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów, wygrywa te wybory, co oczywiście nie oznacza, że rządzi w iluś sejmikach, może nawet tylko w jednym czy w dwóch, a może w trzech, czterech, nie wiem, ale jakby po prostu jeśli wygrywa, no to byłoby to bardzo ważnym wydarzeniem. To naprawdę by dało oddech tej formacji, to by dodało jej skrzydeł i to mogłoby być czymś, co potem przekłada się na też politykę taką już parlamentarną, rządową.
Panie redaktorze, ale wiele osób mówi, jeżeli PiS teraz wygra, to niewiele się w tej partii zmieni, a ta formacja, żeby kiedyś do władzy wrócić, musi przejść gruntowną przebudowę. Teza prawdziwa czy nieprawdziwa?
No niech mówią. No, ja pamiętam tezy po zwycięstwie SLD w roku 2001, że już nigdy żadna prawica do władzy nie wróci, że tak się Polacy zmienili, społeczeństwo się zmieniło, że o proszę pana, tutaj prawica musi całkiem od nowa się wymyślić i tak dalej i tym podobnie.
I trochę na nowo się wymyśliła w dwie nowe formacje AWS.
No tak, ale w 2007 pamiętam, że już koniec PiS-u, PiS skończony. Mnie radzono, żebym sobie znalazł gdzieś tam pracę jako człowiek, prawda, skompromitowany docenieniem no, chociażby świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i książką z panami Kaczyńskimi, żebym sobie szukał jakiejś pracy gdzieś w bibliotece, najlepiej na głębokiej prowincji. Spokojnie, naprawdę. Znaczy, pamiętam też rozmowy, no nie pamiętam czy na tej antenie, ale gdzie wielu też toczyło takie dywagacje, że już koniec Platformy po roku 2019, że ona już nigdy do władzy nie wróci. Naprawdę spokojnie z takimi tezami. Znaczy, koalicja 13 grudnia wygrała o włos. To nie było miażdżące zwycięstwo. 3% więcej na PiS głosów i przy tak rekordowej frekwencji, po 8 latach rządów, po pandemii, po skutkach wojny, przy takim turbopopulizmie tej opozycji, przy postawie Brukseli, zabrakło naprawdę miliona głosów, a na głos na Prawo i Sprawiedliwość padło 7 600 000. I teraz mamy chwilę po wyborach i właśnie wychodzą takie mądrale i mówią, PiS musi się całkiem zmienić, bo nigdy nie dojdzie do władzy. No, jakby nie wytrzymuje moim zdaniem ta teza krytyki. Ona jest często chciejstwem. To są często mówią tak ludzie, którzy sami by chcieli odegrać jakąś historyczną rolę i ten prezes Kaczyński ich denerwuje. Więc takie tezy budują, bo oni by chcieli być gdzieś tam albo bliżej władzy, albo na jego miejscu. Ja to też po ludzku rozumiem, ale jako analityk muszę powiedzieć, że to są nieprawdziwe tezy. Prawo i Sprawiedliwość w tym kształcie może wygrać kolejne wybory. Może wygrać wybory samorządowe, całkiem to możliwe. Może odzyskać nawet zdolność koalicyjną. Bo widać, że na przykład z Konfederacją pewne punkty wstyczne się pojawiły. Może trzeba się było znaleźć razem w opozycji, żeby zacząć myśleć o jakimś współdziałaniu. Może wygrać wybory europejskie, tu ma wielkie szanse i zagrać w poważną grę w Europie. I może wygrać przy sprzyjającej fali, przy wietrze, który się zmieni, przy jakichś błędach rządzących, problemach, które się pojawią i dobrym własnym kandydacie wybory prezydenckie, a potem przejść do kolejnego cyklu politycznego. Więc nie jest tak, że zawsze jakaś formacja wygrywa wszystkie wybory i to też w tygodniku Sieci mówił prezes Jarosław Kaczyński, trudno się z tym nie zgodzić. To te analizy i te diagnozy, że tu trzeba wszystko zmienić, no, coś pewnie trzeba. No, widać szukanie nowego języka, nowych ludzi. No, bardzo ciekawy test w Warszawie, prawda? Sam jestem ciekaw, bo też wczoraj o tym w redakcji rozmawialiśmy, czy pan Tobiasz Bocheński na przykład zdobędzie więcej niż Patryk Jaki, tak? No tam ta kampania energetyczna, taka potężna, wszechmocna.
A ta troszkę schowana.
Ale tamta trochę przeraziła ludzi, a ta ma może ich trochę uspokoić, że ten PiS nie jest taki zły, że pan Tobiasz Bocheński mówi o wede piątkach w szkołach, tak? Mam nadzieję, że nie pójdzie to, w każdym razie moje dzieci mają nadzieję, że nie pójdzie to w wege poniedziałki, wtorki i środy i czwartki, bo znam takie miejscowości, gdzie prawie że tak poszło. Ale tu oczywiście mówię z lekkim uśmiechem, bo jest jakieś szukanie jakiejś wspólnoty. Pokazuje się, prawda, jako kandydat no, świadomie inny, świadomie taki nieoczywisty w tej swojej pisowskiej. Może taka korekta na wielkie miasta jest konieczna? Ja nie wiem, nie wiem. To myślę, że tu dla mnie naprawdę wynik pana Tobiasza Bocheńskiego będzie dużą zagadką. Mi się osobiście wydaje, że trudno jest poważnie powalczyć o wynik, nie wydając jakiejś ostrej bitwy, ale może w tym momencie taki ton jakoś lepiej się sprawdzi. I tutaj no, z zaciekawieniem patrzę, na pewno pokazał się jako inteligentny człowiek, mający dużo do powiedzenia. Jeden z naszych dziennikarzy był też na takim spotkaniu z mieszkańcami pana Tobiasza Bocheńskiego, gdzie już nie było tej wizerunkowej warstwy, tylko konkretna rozmowa o problemach Warszawy i wrócił pod wrażeniem, mówiąc, że no, myślał właśnie, że to jest tylko taka opowieść o trochę innej wrażliwości polityka, a dostał naprawdę konkretny plan dla Warszawy i był tutaj pod wrażeniem. Chłopak, który, czy człowiek, no, dziennikarz, który akurat sprawami Warszawy się zajmuje profesjonalnie, więc też trudno go tak zwieść.
Mówił pan redaktor, naszym gościem Michał Karnowski, o możliwym potencjalnym zwycięstwie w wyborach do sejmików Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski. PiS prowadzi równo 2 punktami procentowymi, 29,4 do 27,4 dla koalicji, prawie 30 dla PiSu, 2 punkty procentowe różnicy. Trzecia droga, nieco ponad 10%. Muszę powiedzieć, rzadko jest tak widoczny przyczyna i skutek. Aborcja, atak Donalda Tuska wymierzony w Szymona Hołownię i zjazd sondażowy trzeciej drogi, która już nie bije się o 15% czy więcej. Liderzy mieli chrapkę na 20% w pewnym momencie w wyborach samorządowych. Teraz sondaże wszystkie pokazują wyraźny spadek poparcia w okolicach 10%. Donald Tusk zaczyna spełniać to proroctwo, które, czy ten scenariusz, który przekazał Mariusz Błaszczak kiedyś, że kolejne partie i Lewica, i trzecia droga będą niszczone i wasalizowane przez Donalda Tuska, tylko chyba nikt się nie spodziewał, że tak szybko.
Ja bym się z tą tezą nie zgodził. Wydaje mi się, że to są takie korekty, na które sobie mogą pozwolić w gronie radykałów, czy tych wyborców takich zapiekłych. Istotą poparcia dla trzeciej drogi były miasteczka, miasta 10 do 50 tysięcy. Tam mieliśmy komin frekwencyjny, jak spojrzymy na dane, i tam czy drobni przedsiębiorcy, liderzy regionalni, tacy lokalni liderzy, czy ludzie trochę sfrustrowani, którzy szukali jakiejś nadziei, bo pamiętajmy, że może pensje goniły inflację w dużych miastach i większych ośrodkach, ale nie gonimy na tej tak zwanej prowincji. Ja to wiem, bo ja tam mam wielu znajomych, przyjaciół, ja się wywodzę z takiej miejscowości, no nie, nawet mniejszej, ale no z takiego regionu i tam był klucz, w tym był klucz do poparcia dla trzeciej drogi. Częściowo też w takim właśnie o takiej obietnicy, że będziemy pomiędzy. I to nie Tusk dał zwycięstwo trzeciej drodze. Znaczy to są dla mnie jakieś bajki. Znaczy to, jak spojrzymy na dane, to była część wyborców po prostu naturalnie bliska programowo, ideowo trzeciej Prawu i Sprawiedliwości, która z różnych powodów się zraziła do tej formacji. Częściowo pewnie aborcyjnie i właśnie to, że Hołownia tak nie był ani za, ani przeciw, ani i rozumiał pewne, jak to mówił, sytuacje, tak, ale jednocześnie nie twierdzi, że aborcja jest okej, okay, fajnie, jak najszybciej wszystkim, ale też nie podobał mu się wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jest sporo takich ludzi, on ich przeciągnął. Albo tych, którzy byli zmęczeni inflacją i właśnie szukali jakiejś trzeciej drogi, wierzyli, że jest możliwa jakaś inna, prawda, że to te problemy można jakoś rozwiązać prościej. I tu był klucz do poparcia, to powiem szczerze, no może to jest wygodna teza dla wielu, ale ona nie wytrzymuje krytyki. To nie Donald Tusk dał poparcie trzeciej drodze.
Chociaż on sam chyba albo w to wierzy, albo chce, żebyśmy my w to wierzyli.
No, pompuje siebie, ale Tusk chciał wygrać wybory, chciał, żeby Platforma była pierwsza. W pewnym momencie uznał, że nie jest w stanie tego zrobić, że zaczął budować tezę, że on teraz przekazuje poparcie trzeciej drodze. Może jakiś tam ułamek się zdarzył w ten sposób, ale to nie tak wygląda. Ja myślę, że Szymon Hołownia po prostu traci pewną świeżość, że to, że on tak przyklepuje te wszystkie, no chociażby antysocjalne rozwiązania, no ma swoje konsekwencje. To, że ten jego głos w tej koalicji jest bardzo słaby, to też się do ludzi przebija. Tu jest istota sprawy, ale na razie jeszcze się też nie zużył, to też jest za szybko, żeby tak powiedzieć. Na razie wciąż w rękach Hołowni jest klucz do rządu dla obozu trzeciej RP. Sam Tusk w Polsce władzy by nie zdobył. Potrzebny był ktoś trzeci, kto założy taką zasłonę, przesłonę, kto powie, jestem inną jakością, innymi rządami. No nie jest, ale dla wielu
no ale
był.
Gdyby po 4 miesiącach rządów, po 6 miesiącach od wyborów trzecia droga z 14,5% spadła na 10%, to co by to oznaczało dla tej koalicji? I to w wyborach samorządowych, gdzie PSL tradycyjnie był bardzo mocny.
Że pewna świeżość może mija, że może właśnie jest rozczarowanie tą polityką socjalną, bo podkreślam, pamiętajmy, że tak zwana prowincja, tam przyszły dodatkowe głosy na obóz Tuska, przyszły przez trzecią drogę i to było pewnego rodzaju, była to pewna operacja socjotechniczna, bo te głosy jakby były często wbrew interesom tych regionów, znaczy ludzie z prowincji głosowali na tak naprawdę rządy, które są przeciwko tej prowincji. Ludzie, którzy czekali na obwodnicę, czekali na rząd, który, czy głosowali na rząd, który skasował w pierwszym ruchu te obwodnice. I tak dalej, i tym podobnie. Wiele tego typu działań podjętych przez ten rząd było wynikiem właśnie tej operacji. I to jest może naturalna korekta, ale naprawdę z jednego sondażu, gdzie spadło tam z 14 do 10, w drugim będzie 12, ja bym tego typu wniosków nie wyciągał. Tu się na razie nic zasadniczego nie zdarzyło. Możemy tylko dostrzec pewne procesy. Prawo i Sprawiedliwość ustało na nogach i nabiera szuka pewnego nowego pomysłu na prezentację siebie, tak? Na też wylizanie się z tych ran związanych z utratą władzy. No w tych dniach bardzo wielu ludzi znajomych, nie wiem, z aparatu partyjnego traci władzę. Dla ludzi PiS-u to teraz jest najboleśniejszy moment. Te frustracje są, one są realne. Ciężko jest jakby iść do przodu w tak trudnej sytuacji. I tu mają powody a jednak idą, tak? A jednak potrafią jakiś złapać nowy ton, jakoś się zmobilizować, nie ma jakichś ruchów rozłamowych, frakcyjnych. Czasem tam sobie po gębie dadzą, tak potocznie mówiąc, ale jak to mężczyźni. Natomiast ten obóz opozycyjny, no tak jak już wspomniałem, zaliczył kilka przegranych bitew i to jest stan na dzisiaj. I to będzie ważne, czy Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Jeżeli wygra chociaż 0,5%, to doda mu to skrzydeł. Jeżeli gdzieś tam zremisuje, będzie drugie, też się tragedia nie stanie, ale tego efektu takiego plus, takiego dodania tych sił na tym trudnym odcinku politycznej drogi nie będzie.
Ja to mówił Michał Karnowski, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal w Polsce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Do usłyszenia. Dziękuję.